Gościem Polka Wnet Małgorzata Poprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ten dobry dzień.
Tak, tu z tym
słodki
czwartek zaczynamy, czy to będzie słodki dzień dla polskiej polityki. Wczoraj tak słodko nie było przed Sejmem, nie wiem, czy w czarnym salniku Rada Pucha, czy pod kierownictwem marszałka Hołowni obradowała, co zrobić. Dwóch polityków PiSu niewpuszczonych do Sejmu. Słusznie, niesłusznie, pani minister?
Panie redaktorze, dwóch posłów niewpuszczonych do Sejmu.
No i co to znaczy?
Pan marszałek Hołownia ma, powiem szczerze, gigantyczny problem. Dlatego, że z przyczyn, które trudno do końca zrozumieć, no nie respektuje postanowień Sądu Najwyższego. Niechętnie mówi też o tym, że trwa wymiana korespondencji między Kancelarią Sejmu a Państwową Komisją Wyborczą.
Niezakończona cały czas.
Są tam daleko idące wątpliwości, no wynikające nie tylko z faktu, że pan prezydent pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika ułaskawił w 2015 roku, co potwierdziły potem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że zostało to zrobione zgodnie z Konstytucją. Już teraz pewnie nie ma czasu na to, żeby dokładnie tę historię omawiać, bo ona też jest pewną sprawą zamkniętą, szczególnie po decyzji pana prezydenta z tego roku. Natomiast kwestia mandatów to jest kwestia zupełnie odrębna. Jeśli przyjąć narrację pana marszałka o tym, że panowie przestali być posłami w dniu wydania orzeczenia, czyli 20 grudnia, to pytanie jest o ważność ich udziału w głosowaniach, chociażby w sprawie wyboru członków PKW, które miały miejsce kilka dni później.
Natomiast sytuacja
robi się dramatycznie skomplikowana, ale jednocześnie została jasno przecięta przez Sąd Najwyższy. Nie w izbie właściwej według widzimisię pana marszałka, tylko zgodnej z polskim porządkiem prawnym. Trudno mi zrozumieć, dlaczego pan marszałek i na jakiej podstawie wybiera sobie orzeczenia. Jakoś swoje dotyczące ważności wyborów respektuje.
W tej chwili Sejm proceduje nad ważnymi, ale a to informacjami, a to projektami uchwał, żadnych ważnych ustaw w tej chwili nie ma, ale takie kiedyś w końcu się pojawią i trafią na biurko prezydenta. Jaka będzie decyzja? Każdy akt prawny, zdaniem pani minister, będzie obarczony wadą prawną.
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Faktycznie bardzo dziwnie ten Sejm 10. kadencji pracuje. Bardzo mało projektów. Już nie mówię o wykonywaniu obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej.
Obecne posiedzenie to prawie w całości projekty obywatelskie z poprzedniej kadencji.
To są stare projekty z poprzedniej kadencji, bo faktycznie projekty obywatelskie są wyłączone spod tak zwanej zasady dyskontynuacji, czyli mogą prace trwać w następnej kadencji. Oczywiście z perspektywy pana prezydenta bardzo dobrze, że te prace zostały podjęte, natomiast no, projekty obywatelskie to zawsze jest pewien promil w ogólnej grupie ustaw, które są uchwalane, natomiast no, projektów rządowych ani poselskich nie widać. Natomiast co do decyzji pana prezydenta, to będzie pan prezydent oczywiście to oceniał w każdej sytuacji oddzielnie, bo każdą ustawę...
Ale była ogólna zapowiedź, pani minister,
redaktorze,
że dopóki dwóch posłów zostanie dopuszczonych, to każda ustawa
oczywiście
trafi następczo do Trybunału.
Albo następczo, albo nawet prewencyjnie, jeśli będą dodatkowe wątpliwości pana prezydenta, albo sytuacja będzie jakaś skrajna. Panie redaktorze, dzisiaj przez większość obecną rządzącą korzystanie z konstytucyjnych prerogatyw jest przedstawiane jako szantaż, jako jakieś tutaj rzucanie kłód, prawda, pod nogi rządowi, ale pan prezydent ze swoich konstytucyjnych uprawnień korzysta od pierwszego dnia prezydentury. I proszę mi wierzyć, że poprzedni rząd również nie był zachwycony, kiedy pan prezydent wetował ustawę albo kierował je prewencyjnie do Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent ma swoją rolę, jest strażnikiem Konstytucji, musi to robić.
A wczorajsza konsekwentna postawa marszałka Hołowni. To nie są posłowie, nie wpuszczę ich do Sejmu. To ułatwia czy utrudnia ten dialog między państwa kancelarią a Sejmem?
Panie redaktorze, mi brakuje odpowiedzi na pytanie postawione panu marszałkowi o podstawę prawną swojego działania. Bo proszę zauważyć, że w odniesieniu...
Marszałek Hołownia działa bez podstawy prawnej.
Nie wyjaśnia sytuacji, a warto zwrócić uwagę, że chociażby postanowienie o wygaszeniu mandatu pana posła Wąsika do tej pory nie zostało ogłoszone w monitorze. bo sytuacja panów jest jeszcze, żeby to dodatkowo skomplikować, jest różna. To znaczy w odniesieniu do pana ministra Kamińskiego są dwa sprzeczne orzeczenia w Sądzie Najwyższym Izby Kontroli Nadzwyczajnej Izby Pracy, natomiast w odniesieniu do pana posła Wąsika jest tylko jedno orzeczenie uchylające.
Może to jest kompromis taki w stylu krakowskiego targu, jeden poseł za jednego posła.
Nie, panie redaktorze, bo sytuacja...
Nie wiem, jakich kompromisów politycznych.
To znaczy, panie redaktorze, jest polityka, jest prawo i zasada równego traktowania, jeżeli mamy dokładnie te same okoliczności, dokładnie ten sam stan faktyczny.
Ale nie są takie same, tu mamy wydruk w
Ale mówimy,
Polski,
o, mówimy o prawie i mówimy o podstawach i podstawach działania. Pan marszałek, czego też do końca nie rozumiem, został od samego początku w tej sprawie wprowadzony w błąd przez pana ministra Bodnara i w ten swój błąd brnie konsekwentnie. To jest jego odpowiedzialność osobista za uniemożliwianie posłom wykonywania mandatu, ale tak jak mówię, dziś to jest sprawa poza kancelarią prezydenta, poza panem prezydentem. Musi to zostać rozstrzygnięte w ramach Sejmu, ewentualnie również z udziałem Trybunału Konstytucyjnego.
A jak Pałac Prezydencki patrzy na tą próbę siłowego wejścia posłów Prawa i Sprawiedliwości na salę, na teren Sejmu. Nie, to było potrzebne, niepotrzebne, te sceny, no szarpanie, tam wszyscy widzieli szarpanie się ze strażnikami, jeden z szefów, nie, szef gabinetu, czyli nie jeden z, tylko konkretny pan Zakroczymski powiedział, że to będzie analizowane, czy któryś z funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej nie został poturbowany.
Panie redaktorze, to jest sprawa Sejmu, sprawa oceny właściwych służb.
No nie, ale pałac to widzi chyba, no nie jesteście ślepi.
Natomiast, panie redaktorze, no tak, ale to
jak
jest...
Jak to ocenić?
Ale to jest sprawa pomiędzy posłami i ich prawem do wykonywania mandatu, postawą Straży Marszałkowskiej. Ja tego nie będę oceniać. To jest formacja działająca zresztą na tej samej ustawie, na której Służba Ochrony Państwa jest rozkaz, jest polecenie marszałka i oni muszą, jako funkcjonariusze, muszą to wykonywać, więc tę kwestię zostawiam z boku. Kwestię emocji politycznej to też jest pytanie bardziej do panów posłów i do formacji Prawo i Sprawiedliwość. Z perspektywy Pałacu sprawa jest zakończona, jest jasna, panowie są posłami, a jak będzie się dalej toczyć ta sprawa, musi to już ustalić Sejm wewnętrznie.
Ustaliliśmy, naszym gościem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Ustaliliśmy, że ten Sejm nie ma jakichś wiekopomnych decyzji przed sobą do podjęcia, ustawy nie są najwyższej rangi. Ale to miał być ważny Sejm. Jeszcze w weekend mówiono, że będą trzy projekty uchwał odwołujące trzech sędziów ze składu Trybunału Konstytucyjnego. To się nie stało, jak pani minister, jak pałac prezydencki odbiera. To chyba cofnięcie się, przynajmniej czasowe cofnięcie się koalicji rządzącej.
Ja przede wszystkim odbieram to, panie redaktorze, w ten sposób, że ewidentnie nie ma porozumienia w tej sprawie w ramach koalicji. Płyną bardzo różne głosy ze strony trzeciej drogi, ze strony lewicy. I się nie dziwię, że nie ma wielkiej woli do podejmowania tych uchwał, dlatego że one są oczywiście i w jaskrawy sposób sprzeczne z konstytucją. Nie ma dziś możliwości odwołania sędziów. Tu jest specyficzna sytuacja. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez Sejm na 9-letnią kadencję. Natomiast taką cenzurą też bardzo istotną dla statusu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. To są sędziowie wybrani, złożyli ślubowanie
i
przede wszystkim podjęli czynności. Dokładnie, panie redaktorze, i wydawali dziesiątki orzeczeń ze skutkami bardzo często dla nas wszystkich. I dziś próba podważania tego, wybierania sobie, bo tam jest jeszcze drugi groźny bardzo precedens, o którym też się mówi, czyli kwestia rzekomego stwierdzenia nieważności wyroków uchwałą Sejmu. No na to już kompletnie nie ma podstawy prawnej. Poza tym jest to niezwykle groźne politycznie i ustrojowo. No wyobraża sobie pan redaktor, że każdy Sejm będzie teraz uchwałami decydował w sprawach, który wyrok respektujemy, który nie. Była taka procedura na początku lat 90., że Sejm faktycznie miał możliwość przegłosowania wyroku, ale to wynikało z przepisów. Oczywiście tak. Była większość kwalifikowana i zresztą no też powiedzmy sobie szczerze, że była kompletnie inna sytuacja polityczna w państwie polskim. Ja powiem szczerze, nie znam systemu prawnego, w którym dziś byłaby taka możliwość w dojrzałych demokracjach.
Uchwała
bardzo ryzykowna teza, znosząca wyrok dotyczący niekonstytucyjności. No powiem szczerze, że byłoby to absolutne kuriozum. Ale Sejm sobie dzisiaj taką kompetencję chce przypisać mocą wewnętrznej uchwały. Absolutnie podzielam tutaj zdanie konstytucjonalistów, że jest to niezgodne po prostu z prawem.
Pani minister odpowiada w zakresie legislacji za współpracę Kancelarii Prezydenta z Kancelarią Sejmu, także z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. toczą się rozmowy między Pałacem Prezydenckim, a na przykład Trzecią Drogą, PSL-em albo Lewicą. Nie. We wtorek gościem programu była pani przewodnicząca Anna Maria Żukowska, która powiedziała, że nie jest zwolenniczką szybkiego pójścia tą ścieżką, tak jakby tu była jakaś wspólna, przynajmniej możliwość dyskusji. Prowadzicie dyskusję, czy nie prowadzicie dyskusji?
Powiem tak, faktycznie pani przewodnicząca Żukowska tutaj, jej wypowiedzi są mocno tonujące i takie nakazujące daleko idące spokój w tej sprawie i refleksję. Natomiast nie zostały żadne kancelarii prezydenta projekty przedstawione w tej sprawie. Absolutnie nikt tego z nami nie konsultuje. Ja jestem w trochę takiej sytuacji, prawda, mówienia o czymś, czego do końca nie ma, ale już sam koncept odwoływania sędziów w trakcie kadencji to już jest na tyle sprzeczne, że obojętne, jakie będą dokładnie szczegóły, to już sam pomysł na to jest wymaga absolutnego zaprotestowania.
Jaka będzie wtedy reakcja, jeżeli takie uchwały jednak by się pojawiły i byłyby przyjęte, jaka będzie reakcja
pana
prezydenta?
Panie redaktorze, i tutaj powiem szczerze, bardzo trudno w tym momencie odpowiedzieć, ponieważ no wszystko zależy, jaki będzie skutek. Czy to by, jeżeli by takie uchwały zostały podjęte, czy one będą miały charakter deklaratoryjny, tak jak mówi pani przewodnicząca Żukowska, jaki by miały mieć skutek dla orzeczeń, dla samego statusu tych sędziów, będziemy jako Kancelaria Prezydenta się do tego odnosić w momencie, jeżeli w ogóle pojawi się taki projekt. I ja ciągle żywię głęboką nadzieję, że większość obecna przemyśli tę sprawę i z tego pomysłu zrezygnuje. Zresztą widać, że nie ma większości do tego, bo przecież uchwały dotyczące mediów publicznych i KRS-u również zresztą sprzeczne z prawem, co potem potwierdzały sądy w różnego rodzaju orzeczeniach. No już wtedy mówiło się o tych uchwałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy ich nie podjęto, mijają tygodnie, dalej ich nie ma. Oby tak ten stan dalej trwał.
Nawet mówiono o nich jeszcze w październiku, na pierwszych posiedzeniach Sejmu.
O, w październiku to o wielu rzeczach mówiono, panie redaktorze, łącznie z tym, że dzień po wyborach będą środki z KPO. Także to różne zapowiedzi były.
Ale skończmy temat Trybunału, pani minister, bo padły mocne słowa, na przykład słowo wojna, że to oznacza wojnę z Pałacem Prezydenckim. Co oznacza to słowo w państwa słowniku?
Panie redaktorze, wojnę mamy u granic polskich i o tej trzeba myśleć i tu trzeba współpracować, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski. Ja w ogóle nie patrzę na kwestie prawne w kategoriach wojny. To oczywiście jest zawsze spór na argumenty.
Pod wywiadzie dla Radia Wnet Jarosław Kaczyński powiedział jeszcze w grudniu ubiegłego roku, że gdyby jakimś cudem on był prezydentem, to by szybko ten zamach prawny się zakończył.
W jakim kontekście pan prezes to mówił?
W kontekście mediów publicznych.
Panie redaktorze, powiem tak.
Prezes uważał, że macie jakieś kompetencje, których nie używacie.
Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Kwestia startowania w wyborach prezydenckich, zdobywania głosów i pełnienia urzędu.
Pan jest, powiedział jakimś cudem, jest, jakbym był jakimś
jest,
cudem.
Jest wolność tutaj w tym zakresie i oczywiście można podejmować decyzje. Natomiast, panie redaktorze, pan prezydent mówi jasno. Do ostatniego dnia swojej kadencji będę wykonywał swoją funkcję zgodnie absolutnie z prawem i wykonując te uprawnienia, które są wobec legislacji, wobec uchwał, wobec ustaw. Są środki związane przede wszystkim oczywiście z działalnością Trybunału Konstytucyjnego i ja zresztą w tej perspektywie też rozumiem chęć tutaj wprowadzania zmian w Trybunale ze strony obozu rządzącego, bo to faktycznie jest niezwykle istotny organ w państwie. Natomiast widać już po zamachu na prokuraturę krajową również absolutnie sprzeczną z prawem, z bardzo poważnymi skutkami dla obywateli. Teraz obecne rząd chce rozbroić i zerwać kadencję prawidłowo wybranych sędziów. Jeśli będą te uchwały, pan prezydent będzie reagował, ale zawsze zgodnie z prawem.
Pani minister, mówi się cały czas o jakimś resecie konstytucyjnym, o tym nawet wczoraj jeszcze mówił wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a z kolei Grzegorz Schetyna mówi, z PiS-em nie będziemy konstytucji zmieniać, a inaczej się tego zrobić nie da, jak na te propozycje patrzy Pałac Prezydencki.
Panie redaktorze, pan prezydent
w Superekspresie powiedział, że to ciekawa myśl, odnosząc się do myśli Krzysztofa Bosaka wówczas.
Tak, ponieważ ten pomysł płynie z jednej strony z Konfederacji, i z drugiej ze strony PSL-u. Natomiast na ten moment to jest pewien koncept, nie ma konkretów. Ale pan prezydent od pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji mówi o gotowości do rozmowy. Panie redaktorze, faktycznie mamy sytuację w tym sensie bardzo niedobrą w państwie, że zaczynają się tworzyć dwa porządki prawne. Przynajmniej z jednej strony sceny politycznej, czyli ze strony dzisiejszej większości, jest ogromna wola do nierespektowania części wyroków. Ze strony Pałacu Prezydenckiego nigdy pan takiej deklaracji nie usłyszał, natomiast po stronie rządu widać ogromną wolę do takich podziałów i one oczywiście się przekładają na życie codzienne obywateli. Jeżeli byłyby poważne propozycje tutaj współpracy i rozwiązywania tych spraw, pan prezydent jest absolutnie na to otwarty. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, jest to pewna publicystyka, konkretów nie ma.
Nie ma też konkretów w innych ustawach zmieniających nasze prawodawstwo. Chociaż jest jedna ustawa istotna o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ona już jest w rządzie. Pan minister Bodnar zapowiadał, że będzie bardzo szybko ustawa o prokuraturze generalnej. Jej cały czas nie ma. Termin chyba 2 tygodnie temu minął. Przynajmniej nie było jej wczoraj wieczorem w Rządowym Centrum Legislacji. No ale na ten projekt o KRS-ie, jak pani minister patrzy, pan prezydent jest gotowy, aby wrócić do kształtu Krajowej Rady sprzed reformy roku 16.
Panie redaktorze, powrotu do KRS-u sprzed reformy nie ma takiej możliwości, ponieważ tam były po pierwsze bardzo daleko idące wątpliwości. Poza tym też sam układ personalny,
jest dość podobny.
Tak, układ personalny, prawda, związany z tym, że w KRS-ie właściwie zasiadali sami prezesi sądów apelacyjnych.
To nie był rozłożony w tym projekcie,
rozdział na wszystkie sądy. Tu pewnie można w tym upatrywać jakiegoś pozytywu, ale dzisiaj powiem szczerze, że ta reprezentacja w KRS-ie wszystkich szczebli i sądownictwa administracyjnego i powszechnego poniekąd znajduje odzwierciedlenie. Natomiast, panie redaktorze, oczywiście, że można rozmawiać. Że można rozmawiać o KRS-ie, natomiast granicą absolutnie nieprzekraczalną dla pana prezydenta jest kwestia nieusuwalności sędziów zgodnie z artykułem 178. Sędzia powołany przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzią.
A ta propozycja Adama Bodnara, która jest w rządzie, jest do przyjęcia czy nie do przyjęcia?
Panie redaktorze, propozycja wyjściowa z 12 stycznia różnicowała sędziów ze względu na moment powołania, odbierając sędziom powołanym po roku 2017 możliwość bycia wybranym do KRS-u. Nie ma na to podstaw prawnych i w tym zakresie ta ustawa budzi, między innymi w tym zakresie ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości, ale to nie znaczy, że nie ma w ogóle możliwości rozmowy o zmianie ustawy o KRS-ie, bo panie redaktorze, no sytuacja jest oczywista. Mamy nowy rząd z większością parlamentarną, z mandatem społecznym do rządzenia, ma prawo swoje propozycje składać, ma prawo zmieniać ustrój prawny. To jest sprawa absolutnie oczywista w demokracji. Natomiast pan prezydent ma swoją rolę i będzie te rozwiązania właśnie w tych kontekstach konstytucyjnych konsekwentnie rozstrzygał.
Małgorzata Poprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Trochę żeśmy sposponowali, pani minister, Sejm, że się tak niczym nie zajmuje ważnym, a dzisiaj będzie istotna debata o Centralnym Porcie Komunikacyjnym w ramach informacji bieżących, którą zgłosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, i ten sam temat stanie na Radzie Gabinetowej. Ministrowie nieoficjalnie zapowiadają bombę, że oni pokażą prezydentowi na tej Radzie, co to tak naprawdę było z tym CPK, i pan prezydent się tak przestraszy tym, co się dowie, że się wycofa z tego projektu.
Panie redaktorze, Rada Gabinetowa jest zwołana właśnie po to przez pana prezydenta, aby te inwestycje zostały przeprowadzone i zostały dokończone. Ambitne, potrzebne, nie tylko dla rozwoju infrastrukturalnego, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski, i po to jest Rada Gabinetowa, aby jasno również w tym zakresie postawić stanowisko pana prezydenta.
Które jest tak dla CPK, jak rozumiem.
Konsekwentnie tak dla CPK, ponieważ CPK to nie jest tylko samo lotnisko, ale to jest przede wszystkim ogromna zmiana infrastrukturalna związana z rozwojem kolei, z rozwojem dróg. Jest
ale
kwestia budowy portów.
Coś
jest
takiego pokażą na tej Radzie, że pan prezydent zmieni zdanie.
Panie redaktorze,
takie są zapowiedzi portal Onet.
Panie redaktorze, po to jest Rada Gabinetowa, żeby można było szczerze porozmawiać, dlatego w części ona tak samo jak Rada Ministrów będzie również objęta klauzulą, ale poczekajmy na to.
Części. Ma być część jawna,
tak,
i część niejawna.
Ale poczekajmy na to, jakie będą fakty, bo wokół CPK było bardzo wiele przekłamań w debacie publicznej. Jest to faktycznie temat ostatnio żyjący bardzo mocno w mediach. Jest wiele debat na ten
i
temat. A pan prezydent chce rozmawiać o tym szczerze, jednocześnie zachęcając rząd do tego, aby nasze państwo rozwijało się w ambitny sposób dla dobra obywateli.
To ostatnie pytanie ode mnie o pana prezydenta, który pan premier jest na nartach na urlopie, a pan prezydent pracuje w Afryce Wschodniej, Kenia, Tanzania, ale nie tylko sprawy gospodarcze, sprawy relacji, także pytania o politykę bieżącą. Pan prezydent powiedział, odnosząc się do deklaracji prezydenta Trumpa, powiedział, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa, jeśli coś mówi, to traktuje to poważnie. Jeżeli jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem, jeżeli coś mi obiecywał, to było to dotrzymane. Tak, prezydent Donald Trump dotrzymuje danego słowa, a to wszystko w kontekście deklaracji Donalda Trumpa, że jeżeli on wygra wybory prezydenckie w Stanach, to zakończy wojnę na Ukrainie w jeden dzień.
Panie redaktorze, to pan prezydent zna pana prezydenta Trumpa osobiście i faktycznie przecież wielokrotnie panowie rozmawiali, spotykali się. Jak się rozstrzygną wybory w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy to obserwujemy z zapartym tchem. Natomiast dla nas absolutnie kwestią strategiczną jest utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i między innymi dlatego pan prezydent, wskazując priorytety również polskiej prezydencji na rok 2025, jako pierwszy wskazał właśnie współpracę Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi.
Widać, że pan prezydent ma ciepłe wspomnienia o Donaldzie Trumpie.
Panie redaktorze,
serdeczne
i duży szacunek dla również sposobu właśnie uprawiania polityki i dotrzymywania słowa.
Pani minister powiedziała, że prezydent Andrzej Duda zna osobiście prezydenta Donalda Trumpa. Ja osobiście znam Dominikę Wielowiejską na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Zacytuję pani minister. Maciej Wąsik i Maryszka Miński usiłowali wczoraj wejść do Sejmu jako posłowie, mimo iż już nimi nie są. Nie zauważyli, że to prezydent Andrzej Duda potwierdził wygaszenie ich mandatów. Prezydent ułaskawił Wąsika i Kamińskiego oraz zdecydował się o zatarciu ich wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji. Tym samym uznał, że wyroki istnieją. A skoro tak, to z konstytucji wynika jednoznacznie, iż skazani nie mają mandatów poselskich. I druga jeszcze, że jeśli marszałek Hołownia ich dopuści do głosowania, tym samym złamie konstytucję, tym samym może stanąć przed Trybunałem Stanu. I co? Panie minister?
Marszałek Sejmu przed Trybunałem Stanu?
Jeżeli wpuści Kamińskiego z Wąsikiem.
To bardzo ciekawa koncepcja, że marszałek Sejmu nie ponosi odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Panie redaktorze, ta audycja musiałaby trwać chyba ze 3 godziny, żebym się odniosła do każdego przekłamania, które w tym artykule pani redaktor zechciała zawrzeć.
To ryzykujemy, niech będą 3 godziny.
Natomiast panie redaktorze, przede wszystkim tak zwane drugie ułaskawienie potwierdzające pierwsze. No, wynikało oczywiście ze względów humanitarnych, z całej sytuacji też tutaj wokół tej sprawy, emocji ogromnych społecznych. Natomiast schodząc na czyste prawo, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu to jest rola marszałka Sejmu z odwołaniem do sądu. I to sąd tutaj decydował, z całym szacunkiem, nie pan marszałek. I kwestia potwierdzenia, ułaskawienia nie ma dla tej sprawy żadnego znaczenia.
To jest...
Próbowałam naprawdę w 3 zdaniach, natomiast myślę, że to są tematy na seminaria. Myślę, że na tej sprawie powstanie kilka rozpraw doktorskich.
To jeszcze raz do seminarium, bo profesor Zoll powiedział, że Sejm ma prawo uchwałą nie tyle odwołać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko stwierdzić, że ich wybór był nieważny.
Panie redaktorze, stawia mnie pan, powiem szczerze, w trudnej roli bardzo, dlatego że pan profesor Zoll to była osoba ciesząca się ogromnym szacunkiem. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, człowiek, profesor z ogromnym dorobkiem z zakresu prawa karnego. I mnie po prostu smucą te wypowiedzi obecne pana profesora, dlatego że to są wypowiedzi czysto polityczne, w których nie pojawiają się żadne podstawy prawne, w których nie pojawiają się odniesienia do wyroków najważniejszych sądów, tych wyroków, których sam pan profesor Zoll orzekał. Jest to jakaś bardzo jednostronna, stronnicza wprost działalność polityczna pana profesora i tak jak mówię, z ogromnym smutkiem na to patrzę, bo chciałoby się powiedzieć, panie profesorze, trochę obiektywizmu, zejścia do prawa, a swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak pan profesor odpowiedziałby na pytanie, które jakoś nie pada w debacie publicznej o wyrok w sprawie aborcji z 97 roku i jak to się ma do zapowiedzi zmian w prawie i projektów, które są już dzisiaj w Sejmie. To jest to jakby kwestia, która wymyka się dyskusji na ten moment, natomiast no, takie absolutnie ogólne, bez żadnych konkretów krytykowanie w czambuł działania czy poprzedniego rządu, czy prezydenta, a ja z uporem maniaka zadaję pytanie o prawo i tutaj jest najczęściej cisza.
To pani minister wywołała ostatnie pytanie. Wczoraj w Tygodniku do Rzeczy mówiła pani o ustawie na temat tabletki dzień po, ale nie było pytanie o ustawy aborcyjne. One będą pewnie na następnym posiedzeniu procedowane.
Nie mam takiej pewności, panie redaktorze, że będą na następnym posiedzeniu procedowane, ale to jest
hipotezę roboczą,
ale to jest
pani
decyzja,
minister,
to jest decyzja oczywiście marszałka
Sejmu. Czy wyobraża sobie pani minister, że pan prezydent podpisałby którąś z ustaw albo koalicji, albo lewicy, jeżeli uzyskałaby większość?
Panie redaktorze...
Zachodzącą liberalizację, dostępność ciąży do 12 tygodnia.
Panie redaktorze, ja nie bez powodu wspomniałam ten wyrok z 97 roku, bo jakby to, jakie są poglądy osobiste pana prezydenta, nigdy nie było przez niego tajone i dwa razy z tymi poglądami wygrywał wybory prezydenckie. W tym ostatnim razem z poparciem ponad 10,5 miliona głosów, więc tutaj nie ma żadnej niespodzianki co do oceny, natomiast oprócz poglądu osobistego jest właśnie prawo i jest rola strażnika konstytucji i są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ten z 20 roku dotyczący innej sprawy, ale z 97 roku to jest wyrok dotyczący tak zwanej aborcji na życzenie, więc sytuacji, przepraszam, tam ze względów społecznych, dziś to jest tak zwana aborcja na życzenie. Nie da się abstrahować od tego orzeczenia, od tego stanu prawnego, który mamy. Natomiast na ten moment no, są projekty, w porządku ich nie ma, ale zanim pan redaktor pyta o stanowisko prezydenta, to ja stawiam pytanie, czy jest 231 głosów w Sejmie, żeby tę ustawę uchwalić. I to jest pytanie, powiedziałabym, wstępne. Bardzo chętnie część dzisiejszej większości przerzuca odpowiedzialność na prezydenta, nie chcąc odpowiadać, jakie są dokładnie stanowiska czy poszczególnych klubów, czy poszczególnych posłów. Ja nie mam przekonania, słuchując się no, jednak dość wnikliwie w debatę publiczną, czy projekt Koalicji Obywatelskiej mówiący o prawie do przerywania ciąży osoby w ciąży uzyska na pewno poparcie,
i
tak jak mówię, 231
pani,
posłów.
Pani minister podkreśliła osoby w ciąży. Że
tak
nie ma...
brzmi projekt.
Tak jest w projekcie.
Tak brzmi projekt.
To jeszcze jedno pytanie. Czy sprawa Prokuratury Krajowej jest zakończona?
W żaden sposób, panie redaktorze, dlatego że...
Czy skuteczny okazał się minister Bodnar?
Panie redaktorze, pan minister Bodnar łamie w tej sprawie prawo i myślę, że zdaje sobie z tego doskonale sprawę jako doktor habilitowany nauk prawnych. Dlaczego to robi i dlaczego wprowadza tak ogromny chaos prawny, to nie pytanie do mnie. Natomiast pozwalam sobie zwrócić uwagę naszych słuchaczy na jeden aspekt bardzo istotny. Podważenie powołania pana prokuratora Barskiego, bo jak rozumiem, pan minister z panem premierem nie chcieli występować o zgodę prezydenta na odwołanie pana prokuratora Barskiego. Nie podjęli nawet takiej próby, więc próbując szukać jakichś kruczków prawnych, twierdzą, że nigdy prokuratorem krajowym nie był, ale jaki jest tego skutek? Jeżeli pan prokurator Barski nigdy nie był prokuratorem krajowym, to do podważenia są wszystkie czynności, które pan prokurator prowadził. To jest kwestia kontroli operacyjnej, bardzo poważnej zgody prokuratorskiej wobec wszystkich służb. To są oczywiście akty oskarżenia, to są oczywiście jego upoważnienia dla prokuratorów. No, nie muszę nikogo przekonywać, że prokuratura krajowa no, nie prowadzi sprawy o kradzież dwóch pietruszek, tylko prowadzi sprawy związane z najważniejszymi przestępstwami godzącymi w takie żywotne interesy Rzeczypospolitej. Nie rozumiem tego działania pana ministra. Ono jest po prostu szkodliwe dla państwa, a jednocześnie patrząc w przyszłość, jeżeli nie mamy funkcji pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, a żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, pan prokurator Bilewicz został do prokuratury krajowej powołany przez pana prokuratora Barskiego. W związku z tym za chwilę pełnomocnicy zaczną podważać również czynności podejmowane przez pana prokuratora Bilewicza. Można zadać wprost tylko jedno pytanie. Komu ma to służyć? Jak rozumiem, no nie obywatelom, więc beneficjentem może być tylko osoba, która jest dziś oskarżana o przestępstwo.
Ja o tym mówiła Małgorzata Poprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Pani minister, dziękuję bardzo.
Bardzo
ale
dziękuję.
To nie są ostatnie słowa pani minister, bo wybrała pani minister piosenkę, która ma zakończyć naszą rozmowę. Co to za piosenka i z jakiego powodu pani minister ją wybrała?
Przed programem rozmawialiśmy chwilę o muzyce i padło pytanie o cytaty różne. Pan redaktor zaproponował Radę Puchaczy, a dzięki uprzejmości panów redaktorów posłuchamy świetnego kawałka Iron Maiden o wdzięcznym tytule Trooper, czyli kawalerzysta. To jest piosenka dotycząca wojny krymskiej z moim ulubionym cytatem. Zaraz na początku piosenki. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. Czyli w jakimś wolnym tłumaczeniu. Jak czekasz na kolejny atak, to stój prosto z wysoko uniesioną gardą. I to jest dobry cytat dla nas wszystkich na dzisiejsze trudne czasy. Pozdrawiam państwa serdecznie.
Pałac Prezydencki jest taką redutą?
Nie, to jest mój osobisty, bardzo ulubiony. Nie, panie redaktorze, absolutnie nie.
Czekać
nie.
Na atak Tuska?
Nie, panie redaktorze, to jest za daleko idąca interpretacja. To jest mój ulubiony kawałek. Nigdy z panem prezydentem na ten temat nie rozmawiałam. Natomiast ja bardzo lubię tę piosenkę również w jakichś trudnych dla siebie momentach. Jest bardzo energetyczna i poprawiająca taką samodyscyplinę.
Iron Maiden.